Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy wczorajsze Święto Niepodległości zjednoczyło Polaków ponad podziałami politycznymi?
Myślę, że dla wielu to było właśnie takie święto, w którym chodziło o spotkanie, o celebrowanie naszej niepodległości, o radość. Ja byłem na Marszu Niepodległości w Warszawie, zresztą bardzo dużo osób z Dolnego Śląska również było obecnych na tym marszu, z Dzierżoniowa, z Wałbrzycha, z Kłodzka, także wszystkich pozdrawiam serdecznie. I na pewno dla tych ludzi to było takie wydarzenie jednoczące. Natomiast oczywiście też zdarzyły się wpisy, wypowiedzi konfrontacyjne. Nad tym trzeba ubolewać, bo to jest taki dzień, w którym powinniśmy cieszyć się i świętować wspólnie.
A dlaczego prezydent w swoim przemówieniu mówił, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej? Jak to rozumieć?
No, trzeba to rozumieć w sposób dosłowny, to znaczy prezydent wskazał na to, że dzisiejsza polityka rządu jest z punktu widzenia suwerenności państwa niebezpieczna, to znaczy pomysły na to, żeby oddawać kolejne kompetencje Komisji Europejskiej, na przykład w tak ważnym obszarze, w tak wrażliwym obszarze jak obronność czy bezpieczeństwo, są antypaństwowymi pomysłami, a niestety z takimi rozwiązaniami czy z takimi pomysłami dzisiaj mamy do czynienia na poziomie Unii Europejskiej i część parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej pozytywnie do nich się odnosi, więc ta wypowiedź pana prezydenta była w 100% uzasadniona.
Ale właściwa w Dniu Niepodległości?
Proszę?
Właściwa w Dniu Niepodległości?
No właśnie dlatego, że w tym dniu powinniśmy mieć refleksję nad tym, czym jest niepodległość, co może naszej niepodległości zagrażać, to wydaje się, że nie ma lepszego momentu, aby przypominać o tym, jakie zagrożenia potencjalne stoją przed nami i na co powinniśmy zwracać uwagę.
Bo premier Donald Tusk napisał w Gdańsku, było o jedności i radości, nie wszędzie dotarło. I wydaje się, że ten wpis prawdopodobnie nawiązywał do przekazu prezydenta.
Ja nie jestem rzecznikiem pana premiera Tuska, natomiast wiem jedno, niestety prezes Rady Ministrów, i mówię to zupełnie serio, po prostu przykro mi jest, że prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej zachowuje się jak jakiś hejter internetowy w kolejnych wpisach, zresztą bardzo zręcznie. Z jednej strony niby mówi o jedności, o pojednaniu, a z drugiej strony właśnie wzbudza jak najgorsze emocje. Każdy taki wpis przepełniony jest różnego rodzaju insynuacjami wobec oponentów politycznych i ten wpis jest właśnie dokładnie taki sam. Z jednej strony niby radość, niby jedność, a z drugiej strony atak na swoich oponentów politycznych, których Donald Tusk nie traktuje jako oponentów, z którymi należy rywalizować, tylko jako wrogów politycznych, których należy zniszczyć, do czego zresztą na co dzień wykorzystuje prokuraturę i upolityczniony wymiar, czy właściwie część wymiaru sprawiedliwości, bo jednak na szczęście większość sędziów to są porządni urzędnicy państwowi, którzy chcą normalnie pracować i nie dają się wciągać w te awantury polityczne, które serwują obecnie minister Żurek i pan premier Donald Tusk.
To jeszcze dopytam w kontekście marszu, czy prezydent Karol Nawrocki, idąc w nim, dał wyraźny sygnał, że jest liderem dziś całej polskiej prawicy?
Ja myślę, że prezydent od zawsze podkreśla i wczoraj to też było bardzo wyraźnie widać, że jest prezydentem wszystkich Polaków, że jest polskim patriotą i razem z innymi Polakami, dla których patriotyzm jest ważny, potrafi cieszyć się i celebrować Dzień Niepodległości Polski.
Także dla obu konfederacji i elektoratu Grzegorza Brauna?
Proszę?
Czy także dla elektoratu Grzegorza Brauna?
Proszę pani, jeszcze raz powtórzę. Patriotyzm nie ma barw partyjnych. Jest dla wszystkich, niezależnie od ich przekonań, poglądów, wyznania. I tacy ludzie też na wczorajszym marszu byli. Ja właśnie przemieszczając się w marszu, dlatego że przedstawiciele Dolnego Śląska z różnych właśnie miejscowości, z różnych gmin na południu Dolnego Śląska maszerowali w różnych miejscach tego pochodu, więc w czasie tego marszu przemieszczałem się i widziałem bardzo różne grupy osób i wyborców tych partii, o których pani mówiła, i osoby, które były całkowicie niezrzeszone, jakieś rodziny z dziećmi. No, naprawdę cały przekrój polskiego społeczeństwa. Wszystkich tych ludzi łączyło jedno, miłość do Polski, chęć radosnego świętowania naszej niepodległości.
A dlaczego zdaniem pana, mimo próśb chociażby ministra Siemoniaka, prezydent nie podpisał z okazji niepodległości nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego?
Wie pani, no to była sytuacja absolutnie skandaliczna, bo Donald Tusk razem z ministrem Siemoniakiem wciągnęli po raz kolejny zresztą polskie służby do swojej wojny politycznej. To jest niezwykle destrukcyjne i niszczące dla państwa polskiego, dla polskiej administracji, pomijając to, że jest to niezgodne z prawem, bo ja przypomnę, że z konstytucji wynika wprost, a w szczegółach mówi o tym artykuł 18 ustęp 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, że prezydent ma prawo żądać informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski od szefów służb, a oni są zobowiązani niezwłocznie mu ich udzielać. Taką informację zablokował Donald Tusk, czy na jego polecenie zostało to zablokowane przez ministra Siemoniaka. Uniemożliwiono spotkanie prezydentowi z szefami służb. No a sama pani przyzna, że tego rodzaju decyzje, jak właśnie promowanie nowych oficerów, budowa kadr tych ważnych instytucji jest na tyle istotna, że prezydent musi i ma wręcz obowiązek uczestniczenia w tym. I podam pani jakby bardzo konkretny przykład, że jest to właśnie element wojny toczonej przez Donalda Tuska i jego akolitów, bo mamy z drugiej strony przykład promocji oficerskich w wojsku. Czy to na pierwszy stopień oficerski, czy to na stopnie generalskie. Tu nie ma tego problemu, ponieważ pan premier Kosiniak-Kamysz normalnie współpracuje z panem prezydentem w ramach tych obowiązków, które na obu tych ważnych urzędników nakłada konstytucja i poszczególne ustawy, i tu tego typu problemów nie ma. Niestety w okolicach Święta Niepodległości pan premier Tusk postanowił po raz kolejny wciągnąć służby w tą jego wojnę polityczną, no i mamy tego efekty takie, jakie mamy. To jest dewastujące dla państwa polskiego.
A czy szefowie służb specjalnych powinni przeprosić prezydenta za odmowę spotkania?
Proszę pani, to nie jest istotne teraz.
Bo tak powiedział pan prezydent, stąd moje pytanie.
To kogo powinien
przepraszać? Bo ten spór przyzna pan minister, że
ale
poszedł
pani,
za daleko.
To nie jest żaden spór. To nie jest spór. To jest, proszę pani, wojna, którą toczy premier Tusk, wykorzystując takich powolnych ministrów jak Siemoniak czy szefowie służb, której celem jest osiągnięcie pewnych celów politycznych. I teraz kluczowe jest to, żeby zakończyć tę wojnę, bo ona, tak jak powiedziałem, jest destrukcyjna dla całego państwa polskiego, zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy mamy za wschodnią granicą wojnę, kiedy jesteśmy w określonym punkcie historii, tak? No to prowadzenie tego typu działań jest po prostu antypaństwowe.
Czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski?
Ja nie będę mówił, co powinien zrobić człowiek w tej sytuacji, w której znalazł się minister Ziobro. Jedno jest pewne, bo wie pani, nikt, kto w takiej sytuacji się nie znajduje, nie powinien dawać takich dobrych rad. Tak? Uważam, że to po prostu jest nie na miejscu. Pan minister Ziobro jest w bardzo trudnej sytuacji ze względu na stan zdrowia, ze względu na tą nagonkę polityczną, którą urządza obecny rząd i która jest wymierzona w niego. Natomiast jedno jest pewne, no mamy do czynienia po prostu z operacją rządu Donalda Tuska, który nie mając pomysłów programowych, nie wiedząc jak przekonać do siebie i swojej formacji Polaków, uznał, że receptą na zwycięstwo polityczne jest zniszczenie opozycji, w tym ważnych polityków z opozycji. No i minister Ziobro jest jedną z ofiar tej wojny i tej nagonki politycznej.
A ta propozycja pana ministra Ziobry, który mówi prokuraturze, że zgadza się na przesłuchanie, ale nie na areszt, pan popiera?
Proszę pani, to jest dla mnie też oczywiste i to jest zresztą dowód na tezę, którą zaprezentowałem chwilę temu, że jeżeli są rzeczywiście wątpliwości dotyczące określonych działań, czy polityka, czy instytucji, którą kierował, i ten polityk mówi, czy ktokolwiek inny urzędnik mówi, dobrze, bardzo chętnie, ja zgłaszam się na przesłuchanie, bo ja tej wypowiedzi akurat nie znam, ale rozumiem, że chodzi o jakąś propozycję, żeby by takie przesłuchanie odbyło się na przykład w konsulacie czy w ambasadzie.
Tak, za pośrednictwem swojego pełnomocnika i deklaruje, że w wyznaczonym miejscu i czasie stawi się w jednym z tych krajów na przykład na przesłuchanie, czyli w Brukseli czy na Węgrzech.
Tak, czyli krótko mówiąc, taki urzędnik czy taki polityk mówi, bardzo chętnie złożę zeznania, a z kolei prokurator mówi, nie, tam nie chodzi o zeznania, tylko tak naprawdę chodzi nam o to, żeby wsadzić cię do aresztu, żeby pan premier Tusk znowu mógł sobie nakręcić jakiś filmik jedzący jaki jeżurek albo jakiś inny filmik o podobnym poziomie wyrafinowania. To najlepiej oddaje tak istotę tego, o co chodzi dzisiaj Donaldowi Tuskowi, czy właśnie jego współpracownikom. Jeżeli są wątpliwości i są pytania, można przesłuchać takiego urzędnika czy polityka, no ale z jakichś powodów prokuratura tym nie jest zainteresowana. Czyli nie chodzi o to, żeby uzyskać informacje, odebrać zeznania, chodzi o to, żeby robić pewien spektakl polityczny, chodzi o to, żeby ta nagonka polityczna trwała.
To co kolejnym etapem spektaklu będzie, bo jeśli chodzi o ten filmik z panem premierem, to mówił, że żurek dobry, ale będą następne.
Znaczy, wie pani, to jest dla mnie upokarzające jako dla obywatela, że premier Rzeczpospolitej Polskiej takie rzeczy wyprawia i zajmuje się takimi rzeczami. A co dalej może być? Mhm. Tego nie wiem. Proszę o to pytać współpracowników pana premiera Tuska, czy jego osobiście.
Panie pośle, jak pan ocenia słowa posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, który nawoływał do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa? To także są wypowiedzi w kontekście pana ministra Zbigniewa Ziobry i ewentualnego azylu na Węgrzech.
Ja tej wypowiedzi nie słyszałem, natomiast jeżeli rzeczywiście ona brzmiała tak, jak pani przed chwilą zacytowała, to są niedopuszczalne wypowiedzi i one nie powinny być formułowane przez nikogo, niezależnie od emocji politycznych i od barw partyjnych, które reprezentuje wypowiadające takie słowa, ale podkreślam, nie słyszałem tej wypowiedzi, a wielokrotnie już widziałem.
Tam już jest zawiadomienie do prokuratury.
Proszę?
Jest zawiadomienie do prokuratury.
No ale wie pani co, akurat to mnie w ogóle nie przekonuje, dlatego że są tacy politycy dzisiaj, którzy hurtowo składają zawiadomienia do prokuratury. Zrobili sobie z tego pewien pomysł chyba na funkcjonowanie w polityce. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jeśli zabrzmiały one tak, jak pani cytowała, to oczywiście takie słowa nie powinny padać w debacie publicznej.
No dobrze, czy po wczorajszą komunikację Komisji Europejskiej Polska zostanie zwolniona z paktu migracyjnego?
Nie, to nie jest prawda, że zostaniemy zwolnieni z paktu
migracyjnego. Stąd moje pytanie.
Wygląda na to, zwłaszcza po tym, co właśnie zakomunikowała komisja, że w najbliższym roku nie będziemy objęci obowiązkiem przyjęcia ani z opłat ewentualnych, jeżeli w przypadku nieprzyjęcia migrantów. Natomiast co będzie dalej, tego oczywiście nie wiemy. No niestety Donald Tusk zgodził się na przyjęcie, na udział w pakcie migracyjnym, który jest de facto przymusowy. No i teraz to, że w tym roku nie będzie, czy w kolejnym, w 26 roku, nie będzie tej określonej kwoty migrantów, których trzeba przyjąć, oraz nie będziemy musieli płacić żadnych pieniędzy ze względu na ich nieprzyjęcie, to jest dobra informacja. Ale co będzie dalej, tego oczywiście nie wiemy. I ten, to jest jakby kolejny przykład, ten komunikat przekazywany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, to jest taki kolejny przykład manipulacji, gdzie prawda miesza się z fałszem, no bo wszystko wskazuje na to, że prawdziwą jest informacja dotycząca roku 2026, ale nieprawdziwa jest informacja, że Polska jest zwolniona z paktu migracyjnego, czy że tego problemu nie mamy. Ten problem po prostu został odsunięty o rok. Wszystko na to wskazuje.
A co będzie dalej z radnymi sejmiku, wykluczonymi z PiS?
Radni czekają na decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawili swoje stanowisko i przedstawili swoje wyjaśnienia. Wiele wskazuje na to, że władze partii nie miały precyzyjnej informacji dotyczącej tego, co się w sejmiku zdarzyło. I radni, tak jak powiedziałem, czekają na decyzje dotyczące rozstrzygnięcia ich sprawy. Tak jak wszyscy mogliśmy przeczytać w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, wszyscy są zainteresowani powrotem do klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli decyzja była pochopna, niesłuszna prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, tego nikt nie mówi, dlatego że przecież taka decyzja, o czym no każdy, kto jest zainteresowany, wie, czy może łatwo to zweryfikować, taka decyzja dotyczy nie wyrzucenia z partii, a zawieszenia do czasu właśnie wyjaśnienia, po to, żeby stosowne instancje partyjne mogły wyjaśnić wszystkie okoliczności takiej sprawy, a po ich wyjaśnieniu przekazać pełen materiał, na podstawie którego właśnie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, prezes Prawa i Sprawiedliwości podejmuje ostateczną decyzję. Więc tego typu sformułowanie myślę, że tutaj jest nieadekwatne do sytuacji.
Powinni wrócić radni do PiS-u, zdaniem pana?
Znam większość tych radnych, wiem, że są związani z Prawem i Sprawiedliwością od lat, wykonują rzetelnie swoją pracę. Oceniam bardzo pozytywnie ich zaangażowanie na poziomie sejmiku w pracę jako radnych i mam nadzieję, że do naszej formacji wrócą.
Obiecałam, że skończymy wcześniej, panie ministrze, ale zapytam jeszcze o w tym tygodniu mini sesję plenarną w Brukseli. Co się wydarzy?
Będą jednym z ważniejszych tematów, będzie omawianie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, ale to nie jest jakaś przełomowa sesja, to jest tak zwana mini sesja, która się odbywa pomiędzy plenarnymi posiedzeniami, które co do zasady są w Strasburgu i to tam zapadają główne decyzje.
A jaka główna decyzja nas czeka niebawem, jeśli chodzi o Komisję Europejską?
Z mojego punktu widzenia na pewno, proszę?
Właśnie z pana punktu widzenia, panie ministrze.
Z mojego punktu widzenia na pewno będą to istotne decyzje dotyczące obszaru bezpieczeństwa i obronności. W tej chwili procedujemy w Komisji SEDE, czyli Komisji Bezpieczeństwa i Obrony, przepisy, które mają uprościć proces inwestycyjny w obszarze właśnie przemysłu zbrojeniowego. To będzie oczywiście, te przepisy oczywiście jak wejdą w życie, będą dotyczyły również Polski.
Tak,
i z mojego punktu widzenia to jest jedna z ważniejszych decyzji, która jest przed nami.
No to czekamy. Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu, miłego dnia.
Dobrego dnia.